4 maja 86. Zarzuty. Cały wczorajszy dzień spędziłem na pomstowaniu. Przede wszystkim na społeczeństwo, szczególnie liberalne. Po czym skoncentrowałem złe orzeczenia na Francji, na moich przypadkowych ziomkach. Ale ci, których strzelałem, byli jeszcze zbyt anonimową grupą, żeby moje wyzwiska stały się dla nich rzeczywiście obraźliwe. Aby więc lepiej wcelować, walnąłem kilka kopniaków tutejszemu światu kultury. Nie chcąc pozbawić się przyjemności ich oburzenia, szczególnie plułem na ludzi sztuki, na publiczność i na kolekcjonerów. Jak każdy inteligent, który za szybko krzyknął winni, odczuwam dzisiaj pewne zażenowanie, trochę wyrzutów sumienia i lekki wstyd. Najbardziej to bym chciał, żeby o tym wszystkim szybko zapomniano i nagle staje się ugodowy. Ale wiem, że przyjdzie chwila, kiedy trzeba będzie posunąć się dalej i otwarcie przeprosić. No po cóż czekać? No zrobię to od razu. A na wstępie więc muszę przyznać, że sam fakt sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko całemu tutejszemu światu nie wytrzymuje krytyki. Skarżyć się na bliźnich i obrzucać ich obelgami przynosi nam odprężenie i wyzwala ze stresów, ale wcale nie rozwiązuje naszych problemów. Tak i ja, popłakawszy sobie w kółak lub postawiwszy ludziom zarzuty, uspokajam nerwy. To zwykły, zwierzęcy odruch. Od czasu jednak, gdy dorosłem, wydawało mi się, że zacząłem mierzyć inteligencję moich bliźnich, którym życie stanęło w poprzek, miarką ich nieodpartej potrzeby zrzucenia winy na innych. Szczyciłem się nawet, że dawno przerosłem tłum, który wyje na śmierć. Wydawało mi się, że moje małe, codzienne nieszczęścia przestały być dla mnie pretekstem do rzucania klątw na otoczenie. A tu widzę, sam uciekam się do powszechnych substytutów. Zamiast o co chodzi, zaraz przeskakuję na to i wina. I zamiast trzeba sobie jakoś dać radę, upajam się robieniem ludziom scen. Moment, w którym sporządziłem akt oskarżenia, również nie najlepiej jest wybrany. I to grubo za wcześnie. Owe lekcje moralności, dobre i złe stopnie, jakie porozdawałem różnym osobom, zakładając, że odniosłem ostateczne zwycięstwo i że winni okazali skruchę. A w rzeczy samej mógłby sobie na nie pozwolić ten, kto miał rację przeciw wszystkim. Wtedy, gdy ci, którzy wczoraj jeszcze oporni, teraz prosiliby o przebaczenie. Gdzie tu mowa o moim triumfie? Kto tu zaczął mea culpa? Dopóki układ sił pozostaje taki, jaki jest, to znaczy zdecydowanie na moją niekorzyść, lepiej milczeć, bo z moich pomstowań ich adresaci mogliby się tylko uśmiać. Jednym słowem, daleko jeszcze do mowy oskarżycielskiej, bo proces dopiero się zaczyna i zaledwie przysłuchują świadków. Wina innych i moja własna prawda dalekie są jeszcze od udowodnienia. Co zaś do meritum? A dlaczego by nie spojrzeć na ludzi sztuki po prostu tak, jak do tego skłania zdrowy rozsądek? No na cóż oskarżać ich o niekompetencje i o arogancję, jeśli być może im ta sztuka po prostu szczerze się nie podoba? Gdy galerie, muzea, urzędnicy ministerialni czy krytycy, jednym słowem ci, którzy zarabiają na zupę sztuką, nie odpowiadają na moje listy, nie mają czasu na wysłuchanie mnie lub serwują mi rytualne nie dziękuję, czyż jest to rzeczywiście niezbity dowód, że wszyscy oni lenie, sekciarze i niezdolni kochać sztukę? Ich prawda jest być może tam, gdzie, jak twierdzą, ją znajdują. No kto wie, czy estetyka Becksa nie jest dla nich naprawdę dekadencka, przegadana, anegdotyczna, literacka, przestarzała lub śmiertelnie ponura. Może naprawdę nie są bandą nadętych bóbków i naprawdę myślą to, co mówią. Bo oskarżam ich o to, że wygaduję byle co. A jeśli są szczerzy i naprawdę uważają, iż obrazy Becksa są koszmarne, no kto wie, kto wie. Może ani nie kłamią, a nawet się nie mylą. Może odruch wstrętu, jaki w nich wzbudza malarstwo Becksa, nie wynika ani z wieśmi, ani z braku wrażliwości na piękno, a może po prostu jest u nich objawem wierności dla tutejszej estetyki. Być może ci wszyscy francuscy ludzie sztuki są, jak twierdzą, naprawdę zdolni do emocjonalnych przeżyć i nie kłamią, mówiąc, iż nie cierpią Becksa, a kochają na przykład takiego Chagalla. A publiczność? Zarzuciłem jej, że przede wszystkim oszukała mnie, a potem zdradziła. Oszukała mnie, przychodząc tłumnie do galerii Walmaj, wykrzykując podziwy i zachwyty, wypisując pochwalne hymny w Złotej Księdze i całymi dniami gratulując mi? A zdradziła mnie, bo dzisiaj milczy, jakby wody nabrała w usta? Żadnego telefonu, żadnego listu, żadnej prośby, choćby o zwykłą informację. Wszyscy oni jakby się ulotnili. Po co było tak się ekscytować, żeby potem zniknąć jak komfora? Ale czyż publiczność nie zachowała się po prostu tak, jak tego należało się spodziewać? I czy następnie naprawdę rzuciła mnie? Oczywiście, bez koncertu zachwytu przed wystawą i w trakcie nie byłbym się dał zatrzasnąć pułapce. Z pewnością przyjąłbym inną taktykę, ostrożną i na długą metę. Ale czy zachwyt publiczności był rzeczywiście fałszywy, a jej zdrada tak ewidentnie prawdziwa? Czy mam prawo obciążać zwykłych amatorów sztuki winą za to, że najpierw się zachwyciła, a potem o wszystkim zapomnieli? Publiczność jest może rzeczywiście złożona z ludzi, którzy podziwiają to, co im się każe podziwiać, a na dobrą sprawę to nie odczuwają niczego. Publiczność jest może istotnie jak dziecko, któremu nie można mieć za złe, że się przez chwilę zapaliło i zaraz potem zaczęło się bawić inną zabawką. No być może publiczność naprawdę przechadza się to tu, to tam, od tak, żeby zabić czas, że szuka rozrywki i zabawy, że mówi byle co i że żaden rozsądny człowiek nie przywiązuje wagi ani do jej zachwytów, ani do jej wybrzydzeń. Jakby to tłumaczył krytyk sztuki Pierre Brisset, publiczność przyszła na wystawę, ponieważ po prostu przyciągnęła ją reklama, jaką wokół niej zrobiłem. Według Brisseta nikt też nie rzucił mnie, bo po prostu jak się cyrk skończył, to i uciecha się skończyła. Do mnie należy znów ją zorganizować, a wtedy, jak każde dziecko, publiczność wróci, żeby sobie znów popatrzeć. Tak, to jest wytłumaczenie Pierre Brisseta. A kolekcjonerzy? No, zły jestem na nich, przyznaję. Bo zgoda, ministerialni urzędnicy gwiżdżą na to i kręcą młynka kciukami. Galerie myślą tylko, jak zarobić forsę, a publiczność, jak osioł, przychodzi, odchodzi, klaszcze i zapomina. A kolekcjonerzy? No ci przecież powinni łączyć miłość do sztuki z pasją jej posiadania. Rezultat znasz, przyjacielu. Nie udało mi się sprzedać nawet jednego obrazu. Niektórzy z nich odmówili odmówili nawet przyjęcia ich na zasadzie daru. Ale na dobrą sprawę, to czemu ich za to winić? Dlatego, że w Polsce kolekcjonerzy wyrywają sobie obrazy Becksa niezależnie od ceny? Po pierwsze, na początku kariery Becksa kupowała go w Polsce wyłącznie inteligencja. Ani prywatna inicjatywa, ani partyjna nomenklatura nie poszukiwały go wówczas. Tak więc w latach 70. prawie wyłącznymi nabywcami jego obrazu byli dziennikarze, pisarze czy filmowcy. Znamy ich zresztą dzisiaj prawie wszystkich. A jeśli w początkach lansowania Becksa we Francji nie kupili go inteligenci, to z czyjej winy? No w końcu z mojej, bo to przecież nie kto inny jak ja sam ustaliłem ceny na 340 tysięcy franków za obraz. Od kiedy to ta kategoria ludzi dysponuje takimi pieniędzmi, nawet żeby sobie zafundować arcydzieło? A burżuazja? Tak, tam jak i tu, tak w Polsce jak i we Francji, zamożni burżuje kupują dzieła sztuki, żeby ulokować kapitał. O, taki Sielczak, badylarz z okolic Warszawy, czyż kupił sobie cztery obrazy Becksa, by prowadzić z nimi dialog z duszy do duszy? Jeśli na nie patrzy czasem w sobotę wieczorem, to dlatego, że widzi za nimi kupę złotych dolarów. Zdecydował się je nabyć dopiero wtedy, gdy już były sławne, drogie i bezsporne. Nie znał się na nich w ogóle. Poprosi nawet pewnego malarza, żeby mu wskazał te, które ma kupić. Za co więc winić kolekcjonerów francuskich, że się nie śpieszą do kasy? O nic innego nie proszą. Chcą pewności, że malarz jest sławny. A kupią wtedy natychmiast z poczuciem, że to dobra inwestycja. Do mnie należy pokazać im, że mają w tym interes. Z tego wszystkiego wstępna konkluzja. Na dobrą sprawę, jedynym, któremu mogę postawić zarzuty, jestem ja sam. Miałem nadzieję na szybki i błyskotliwy, wyraźny sukces. Nie udało się. Czeka mnie teraz długa, cierpliwa i niewdzięczna praca. To też wściekły, rzucam się na innych, bo w sumie po co brać ludzi za kogoś, kim po prostu nie są. Ale mimo wszystko pozostaje coś niezdrowego, jakby zapaszek oszustwa. A wionie on z przepaści, jaka dzieli tutejszą oficjalną propagandę od rzeczywistej prawdy. Przez 22 lata przeżyte na Zachodzie wpajano we mnie przekonanie, które wiernie przekazywają moim studentom bez bliższego sprawdzenia. Czy jest słuszne, że w ustroju demokracji i pluralizmu jest zawsze miejsce na rozkwit 100 kwiatów? Bo jeśli dziś jedna osoba odmówi pomocy rodzącemu się talentowi, druga pomoże mu jutro. Tak to nawet ująłem w rozmowie z Bordazem, owym urzędnikiem z Centrum Pompidou, kiedy mi przepowiadał, że nie znajdę nikogo, kto zgodziłby się wystawić Becksa. Na szczęście perorowałem z rozczulającą pewnością siebie. Żyjemy w wolnym, pluralistycznym świecie. Nie może pan zabraniać innym, żeby mi pomogli, nawet jeśli 20 decydentów, tak jak pan odpowie mi odmownie, znajdzie się 21, któremu ta sztuka się spodoba i który zgodzi się ją pokazać publiczności. Mówiłem to z żarem, tak, i tak mi się to wydawało logiczne i racjonalne. Dziś wiem, że była to bzdura, bo tutejszy pluralizm jest fasadą, a wolność ułudą. Sprawdziłem to na własnych plecach. Jeśli chcesz, przyjacielu, zdejmę koszulę. Policzysz wszystkie blizny na nich. Po drugie, tutejszy świat nie dotrzymuje przyrzeczenia, iż walka o pierwsze miejsce będzie się odbywać według ściśle określonych zasad. Bo gdzie poszanowanie dla talentu i dla pracy, dla pasji i poświęcenia, o których słyszałem tu setki razy? Wszechobecna propaganda tego ustroju zachwala wysiłek i obiecuje nagrodę, zachwyca się zdolnościami i przysięga uczciwość. To niby na tych właśnie zasadach spoczywa. Kłamstwo. Nikt tu nie wynagradza najlepszych i wszyscy oszukują w grze. Wystarczy zaledwie trochę unieść się ponad tutejsze społeczeństwo, żeby zobaczyć, jak jest zuniformizowane i bezsilne na dole, a jak na górze jest elitarne i represywne. Ale jeśli taka jest rzeczywistość, to czyż nie miałem okazji wcześniej się o tym przekonać? A czyż nie miałem czasu zorientować, że to zwykła bajka o zgodnym z zasadami współzawodnictwie, że tutejsza rzeczywistość to podkute buty rozdzielające kopniaki i bójka na żelazne łomy? Na moje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, iż w moich tutejszych początkach byłem nic nieznaczącym emigrantem, którego w ogóle nikt nie dopuszczał do gry. Potem, jako student, robotnik, lewak, z góry odrzucałem jej zasady. Potępiałem całe to społeczeństwo z jedynego punktu widzenia, jaki mnie wówczas interesował – proletariusza. Kiedy już okoliczności życia pozwoliły mi wejść w system, szybko poczułem swą tożsamość. Ale nie od razu zorientowałem się w jego rozmiarach. Nadal żyłem samotnie i nadal moje życie zależało tylko ode mnie samego. Przyznaję, iż nie jest częste dożyć czterdziestki w ochronnej skorupie i nie zdać sobie zupełnie sprawy z wymiarów codziennej rzeczywistości. Przyznaję, że gdybym wcześniej zanurzył się w owym świecie wolności i pluralizmu, zamiast nauczać o nim studentów z książek takich samych jak ja, samotników, szybciej bym rozpoznał kształty otaczających mnie rzeczy, a wtedy prawdopodobnie zabrałbym się do mojego projektu zupełnie inaczej. Tak gdybym z własnej woli nie przeżył pierwszej połowy życia jako marginalny indywidualista, oszczędziłbym sobie bolesnych rozczarowań. Albo wsączyłyby się we mnie wcześniej w małych dawkach, jak trucizna, na którą stałbym się w końcu odporny. A w każdym razie nie wypiłbym naiwnie całego garnka jednym haustem i dziś nie wiłbym się w torsjach. A więc ostateczna konkluzja. Jeśli jest już mowa o winie, to jest ona podzielona. Tutejszy świat nie przestrzega reguł gry nawet wobec tych, którzy je akceptują. Ale byłem wyjątkowym durniem, żem się w tym wcześniej nie połapał. 5 maja 86. Zdrowy rozsądek. No co, nie podoba mu się? No to paszał won. On z Polski przyjechał, tak? On z Polski przyjechał. No to niech wraca do Jaruzelskiego, jak mu się nie podoba we Francji. W Warszawie będzie miał tego pluralizmu, o który tak walczy po dziurki od nosa. No ale nie ma żadnego ale. Niech zamknie mordę i cieszy się, żeśmy go przyjęli, bo inni nie mają tego szczęścia. No cóż, oczywiście. Z chwilą, gdy to mówią prawdziwi francuscy demokraci. Piąty maja. 86. Co czas zmieni? Gdybym zamiast topić troski w atramencie, zaczął się na głos skarżyć jednym wydałbym się śmiesznie naiwny, bo zdać sobie sprawę dopiero po 40 z zasad, które rządzą tym społeczeństwem, jest raczej żenujące. A inni powiedzieliby, że przypisuje mu wady, które nie są dla niego szczególne. Po prostu życie już takie jest. Ani ten kraj, ani system, który w nim panuje, nie są odpowiedzialne za to, że ludzie są tacy, jacy są i jacy zawsze byli. A na koniec są wreszcie ci wszyscy, których osobiście obraziłem. Ci, gdyby się dowiedzieli, jakie wyzwiska rzucam pod ich adresem na rozlicznych stronicach tych notatek, daliby mi po prostu po mordzie. W sumie, jeśli za mojego jeszcze życia nieostrożnie opublikowałbym ten manuskrypt, to na 1000 czytelników 950 mruknęłoby pod nosem po przeczytaniu mojej ostatniej strony: dobrze ci tak, głupi chuju. 30 westchnęłoby z roztargnieniem: no cóż, było to interesujące przedsięwzięcie, ale tak to już jest. 15 współczułoby mi: szkoda go, no ale też trzeba przyznać, że był wyjątkowo nieostrożny. A 5 powiedziałoby: jeśli bym mógł, no to bym mu pomógł. Nikt nie kiwnąłby palcem. Za 100 lat, gdy już nikt nie będzie miał wrażenia, że go osobiście atakuje, bo czas, który płynie, będzie chronił mych czytelników od wszelkiej odpowiedzialności, te proporcje odwrócą się. Nawet ci najbardziej nienawistni, te wszystkie zadory, grympasy, miniery i inna urzędnicza swołocz, która będzie zamieszkiwała świat sztuki w XXI wieku, będzie się licytowała, kto lepszy. I z powodu takiego głupstwa Dmochowskiemu się nie udało? Nie, no to naprawdę niesprawiedliwe. Gdybym był żył w tamtych czasach, to bez wahania udzieliłbym mu poparcia naszego ministerstwa w promocji tego wspaniałego malarstwa. Wygląda na to, że ci, którzy przed nami zamieszkiwali tę planetę, byli ślepcami. Czy byłbym wówczas kupił te obrazy do naszego muzeum? Boże! Wszystkie, jakie tylko bym mógł. To tak, jakby mnie pan pytał, czy byłby za jego życia kupił obrazy Van Gogha. 5 maja 86. Skargi. Ponury, dżdżysty dzień. Pierwsze. Dziś poniedziałek, a proszę, nie piątek. Oczekuję odpowiedzi z banku na moją prośbę o przedłużenie terminu zwrotu długu i zadaję sobie pytanie, jak długo można żyć w strachu? Drugie. Uzgodniliśmy z Anią, że wystawy jesienią nie będzie. Nie mam na nią pieniędzy. Zresztą, jeśli by miała się odbyć, to przygotowania powinny się zacząć już teraz. Trzecie. Za tydzień jadę do Cannes, nie bardzo wiedząc po co, z kim się spotkać, kogo zaprosić na projekcję i do restauracji. No bo tej formy upokarzającej korupcji dziennikarskiej hołoty nie da się uniknąć, choć nie daje ona żadnej gwarancji, że na coś się przyda. Ci ludzie są tak rozrywani, że gdy nareszcie jeden z nich zada sobie trud, żeby przyjść i zjeść obiad, który mu zafunduje, wcale nie czuje się zobowiązany w zamian za to przekazać publiczności informację, którą chciałbym, żeby przekazał, i objada się na jelenia. Czwarte. Moje skargi przypominają mi nieustannie stękania pani Malinowskiej, matki mojego przyjaciela z młodości, Marka Nowakowskiego, który od 25 lat jest sparaliżowany. Każdy jej list zaczyna się i każdy kończy litanią nieszczęść, które jej ostatnio spadły na głowę. Na koniec przestałem je otwierać i czytam tylko 5 czy 6 słów, które Marek jest w stanie nagryzmolić, a które są niezmiennie optymistyczne, zrezygnowane i pogodne. Kto znajdzie cierpliwość, żeby do końca wysłuchać moich niekończących się jęków? 6 maja. Zero i nie. Pierwsze. Wydaje mi się, że negacja, to znaczy nie, jest wymysłem człowieka, tak jak wymysłem człowieka jest zero. Bo zarówno nie, jak i zero nie istnieją w przyrodzie. Przyroda może tylko być, a nie i zero są niebytem. To znaczy czymś nie do pojęcia, tam gdzie możliwa jest tylko egzystencja. Nie jest częścią każdej alternatywy, no tak lub nie. A przecież wybór jest przymiotem świadomości i elementem ludzkich celów. Świadomość i cel nie istnieją w przyrodzie, tak jak nie istnieje w niej wybór. Poza człowiekiem i społecznym życiem nie jest nonsensem, tak jak i zero. Drugie. Człowiek może pojąć tylko to, czego zasada i wszystkie elementy istnieją już w przyrodzie. Z niej wyszedł i do niej należy. Nie może więc wyabstrahować się z niej i stworzyć inne, nieznane jej zasady. Jedyną jego władzą jest je poznać i odtworzyć. Wszystko, do czego jest zdolny, to stać się niezależnym źródłem ruchu elementów przyrody, zmieniać poprzez swoje własne wybory ich chwile, proporcje i stosunki. Ale poza tym nie może wymyślać lub stworzyć czegoś, czego zasada i wszystkie elementy nie istniałyby już w naturze. 7 maja 86. W notatce z dzisiejszego ranka poświęconej wolności słowa zapowiedziałem, że przytoczę artykuły dotyczące ówczesnej sytuacji w Polsce, które napisałem w 81 i 82 roku i które wysłałem do francuskiej prasy z propozycją opublikowania. Przytoczę je po to, żeby wykazać czarno na białym, jak wielka rozpiętość panuje pomiędzy teorią wolności wyrażania się w tym reżimie liberalnej demokracji, a jej praktyką, oraz wyjaśnić, z czego ta rozpiętość pochodzi. Tak więc najpierw żadna gazeta nie chciała przyjąć owych artykułów. Biłem się o ich publikację miesiącami. Wreszcie, po niekończącej się wojnie, którą z nimi prowadziłem, żeby go do tego moralnie zmusić, Le Monde zamieścił je na stronie poświęconej myślom. Twierdzę, że owe artykuły były poprawnie napisane i że uporczywa odmowa prasy tego kraju opublikowania ich nie wynikała z tego, że nie były na poziomie. Twierdzę nawet, że ktokolwiek inny poczyniłby podobne kroki, spotkałby się z podobnymi trudnościami. Twierdzę, że te trudności wynikają z tego, że demoliberalna prasa okradła obywateli z ich wolności słowa i sobie ją przywłaszczyła. Twierdzę, że pod pretekstem, iż zrobi to lepiej, szybciej i poprawniej, uczyniła ona z obywatelskiej swobody słowa płatny zawód dziennikarza. Twierdzę, że tym samym zręcznie zmieniła kwestię wolności słowa ludzi na kwestię zarobkowego zajęcia redaktorów. Twierdzę, że w imię obrony własnego kotleta schabowego, o ileż łatwiejszej wówczas do zrozumienia i do wybaczenia, niż gdyby chodziło o sprawę konfiskaty wolności, nie pozwala żadnemu konkurentowi wejść na swój zagrodzony teren. Otóż i pierwszy artykuł opublikowany przez Le Monde 20 października 81 roku, strona druga, to znaczy w przeddzień wprowadzenia w Polsce 13 grudnia tego roku stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego. List do rodaków. Znalazło kolejnego ucznia tych 200 członków Solidarności, którzy poddali się do dymisji na znak protestu przeciw ekstremalnej linii politycznej przyjętej przez pierwszy zjazd nowego związku zawodowego. Choć jest to gest bez praktycznego znaczenia, ja również ustępuję. Nie z Solidarności, ani z partii, do której nigdy nie należałem, ale ustępuję z entuzjazmu, który wzbudził we mnie, jak wzbudził we wszystkich Polakach, jak wzbudził we wszystkich wolnych ludziach rok polskiej odnowy. Maksymalistyczna tendencja, która podczas obrad pierwszej części zjazdu Solidarności w Gdańsku narzuciła jej swą linię polityczną, prze obecnie sama sobie, prawdopodobnie nie zdając z tego sprawy, do konfrontacji z naszymi odwiecznymi wrogami, Prusakami i Rosjanami. I w ten sposób nie tylko mogą przepaść wszystkie zdobycze walki całego narodu o liberalizację reżimu, ale również los państwa polskiego wystawiony jest na niebezpieczeństwo. Z pewnością jesteście oburzeni, słysząc podobne oskarżenia z ust rodaka, który w dodatku wcale nie należy do partii. Ale zanim krzykniecie zdrada, pozwólcie, że wygarnę wam moje cztery prawdy. Moją pierwszą prawdą jest to, że po mrzonkach ekipy megalomanów, którzy w 10 lat chcieli z Polski zrobić potęgę ekonomiczną, następują obecnie mrzonki frakcji liberałów, którzy utrzymują, iż w ciągu roku zrobią z naszego kraju model demokracji. Pierwsi doprowadzili go do ruiny, a drudzy prowadzą go do upadku. Być może jestem z okropnym rakiem, ale wiem, że jeśli jakiś naród był przez dziesiątki lat znieczulany, politycznie ogłupiany, oszukiwany i pozbawiony wszelkiego udziału we władzy, tak jak był nim nasz kraj od 1945 roku i przedtem, to jest ułudą obiecywać mu, że demokracja polegać będzie na wolności wymagania wszystkiego, co przyjdzie do głowy i nagrożeniu generalnym strajkiem o byle głupstwo. Moją drugą prawdą jest to, iż każdy wie, że stałym pewnikiem polityki radzieckiej w stosunku do państwa polskiego aż do 1943 roku było zniszczenie go. Najpierw w drodze wojny, tak jak to miało miejsce w latach 1919-1921, potem drugą rozbiorów, tak jak w 1939 roku na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, ale również wszyscy wiedzą, że począwszy od 1943 roku Stalin zmienił zdanie. 20 milionów zabitych Rosjan nauczyło go, że NATO, by na przyszłość nie być ofiarą nowej agresji ze strony Zachodu, trzeba mu stalowego rygla, silnego państwa polskiego, którym rządziliby ideowi sojusznicy. To też zupełnie logiczne, to on właśnie w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie żądał dla Polski granicy na Odrze i Nysie, Śląska i Prus Wschodnich. Z równą konsekwencją Stalin pozwolił cofającym się wojskom niemieckim zgnieść powstanie warszawskie w sierpniu 1944 roku po to, by odepchnąwszy hitlerowców potężnym uderzeniem na zachód, oddać władzę wyzwolonej przez siebie Polsce swoim politycznym przyjaciołom. Otóż linia, jaką obecnie narzucają polskiej odnowie maksymaliści z Gdańska, połączona z ekonomicznym bankructwem, które spowodował Gierek, pogrążają Polskę w stanie permanentnej niestabilności, który w razie konfrontacji z Zachodem pozwoliłby wyłamać polski rygiel bez trudności. A tym samym istnienie państwa polskiego znów stałoby się dla Moskwy politycznie i strategicznie bezużyteczne. Prócz tego, pod wpływem rozgrzanych umysłów wrogość do Rosjan nabiera w Polsce takich proporcji, jaką mogą oni tylko z trudem tolerować. Profanacja pomników na cześć zabitych żołnierzy radzieckich, groźba generalnego strajku w razie nieusunięcia radzieckiego czołgu z pomnika Westerplatte są moralnym policzkiem wymierzonym Związkowi Radzieckiemu. Policzkiem, który choć ma Głębokie usprawiedliwienie w historii to nie nastąpi, łagodnie mówiąc, w odpowiednim momencie. A w takim razie jakiś rachunek polityczny ma wstrzymywać Kreml przed powrotem do dawnej polityki zniszczenia państwa polskiego raz na zawsze, jeśli to państwo samo się rozpada, a jednocześnie stało się w stosunku do Rosjan otwarcie wrogie. Moją trzecią prawdą jest to, że jeśli już ktoś przygotowuje się do wojny, to na to, żeby ją wygrać, a nie na to, żeby umrzeć. Oczywiście nie potwierdzą tego ci, którzy we wrześniu 1939 roku musieli jedynie z szablą w ręku i konno atakować niemieckie czołgi, bo wszyscy zostali zabici. Otóż bardziej jeszcze niż w 1939 roku Polska jest w sytuacji, w której nie mogłaby stawić najmniejszego oporu radzieckiej interwencji. Zrujnowana zarządem Gierka, zmiażdżona pod ciężarem 145 miliardów franków długu, których zwrotu Zachód mimo słów otuchy, terminów i pomocy żywnościowej na pewno od niej zażąda. Polska po prostu zdycha z głodu. Jej uzbrojenie pochodzenia radzieckiego całkowicie zależy od amunicji radzieckiej i od radzieckich części zamiennych. Co się tyczy zbrojnej pomocy Zachodu, to wiadomo, że jej nie będzie. Zachód udowodnił w 1956 i 1968 roku, że przestrzega co do przecinka podziału Europy dokonanego w Jałcie. Tak jak za pierwszym razem nie chciał umrzeć za Gdańsk w 1939 roku, tak samo nie będzie chciał za Gdańsk umrzeć w 1981 roku. Zresztą Rosjanie nie muszą strzelać do nas z armat, żeby nas zgnieść. Wystarczy, iż udadzą, że naprawiają rurociąg przyjaźni. Tak jak ustanowili w latach 48-49 blokadę Berlina Zachodniego pod pretekstem prac naprawczych na autostradach, które prowadziły z zachodnich stref okupacyjnych, tak jutro mogą ustanowić energetyczną blokadę Polski. Z tą chwilą nasz kraj, który w 70% zależy od radzieckiej ropy naftowej, nie będzie już miał ani kropli. A zimą w Warszawie bywa poniżej 20 stopni. Rzucić Polskę na kolana w takiej sytuacji jest dziecinną zabawą. Na koniec mam jeszcze czwartą prawdę do wgarnięcia, nawet jeśli wyda się ona wam drugorzędna. Pacta sunt servanda. Umowa z 31 sierpnia 1980 roku, swobodnie wynegocjowana przez Komitet Strajkowy Stoczni imienia Lenina i Rządową Komisję, przewiduje z zupełną jasnością, część pierwsza, punkt drugi, nowe związki zawodowe nie zamierzają grać roli partii politycznej. Uznają one, że PZPR spełnia w państwie kierowniczą rolę i nie sprzeciwiają się systemowi zawartych przymierzy międzynarodowych. Otóż o ile jest pewne, że rząd okazuje jawnie złą wolę w realizacji przyrzeczenia, według którego, część druga, punkt drugi, działalność radia, telewizji, prasy i wydawnictw będzie służyła pluralizmowi myśli, opinii i sądów, będzie ona poddana kontroli społecznej. To w niczym nie usprawiedliwia to faktu, że ruch, który zrodził się z reakcji na kłamstwo i pogardę dla prawa, sam okazuje pogardę dla solennie danego przez siebie słowa. A cóż innego czyni maksymalistyczny odłam Solidarności, dążąc do wykreślenia ze statutu Związku Zawodowego stwierdzenia o wiodącej roli partii? Ten sam odłam zapowiada, że od tego czasu Solidarność nie zadowoli się rolą Związku Zawodowego, ale wymagać będzie statusu ruchu społecznego, co pozwoliłoby jej stać się konkurentem władzy i państwa. Wreszcie ten sam odłam apeluje o stworzenie wolnych związków zawodowych w innych państwach socjalistycznych, co samo w sobie jest znakomitą rzeczą, ale może być wzięte za akt wrogi w stosunku do polskich sojuszników. Tak przynajmniej należy sądzić, przypominając sobie, jak państwa zachodnie oskarżały Rosję o zerwanie sojuszu, gdy w następstwie I wojny światowej, w której biły się u boku Rosji, usłyszeli bolszewików apelujących do robotników na Zachodzie, żeby propagowali rewolucję we własnych krajach. Niech więc będzie, że jestem fałszywym Polakiem, zaprzedanym Moskwie, a nawet zdrajcą wielkiej sprawy. Ale od tego czasu, panowie, nasze drogi się rozchodzą. Rezygnuję z roli waszego gorącego zwolennika, którą przez rok grałem z entuzjazmem. Ustępuję z polskiej odnowy z chwilą, gdy nadajecie jej taką formę.